Rozmowa dnia.
Profesor Marek Belka, europoseł, eurodeputowany, jest moim i Państwa gościem za pośrednictwem połączenia internetowego. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
A spotykamy się przede wszystkim dlatego, żeby porozmawiać o budżecie Unii Europejskiej, także o wyborach. Zacznijmy jednak od budżetu Unii Europejskiej, bo to już niedługo spotka się szczyt unijny, szczyt państw unijnych, który ma zatwierdzać ten budżet. Na stole, poza budżetem, leży także 750 miliardów euro na instrument odbudowy. Jednym z większych beneficjentów tego właśnie instrumentu ma być Polska, 64 miliardy złotych. Ale w Unii Europejskiej słychać bardzo dużo sprzeciwu wobec właśnie takiego rozwiązania, dlatego że Polska ma być trzecim krajem po Hiszpanii i Włoszech, który będzie dostawał tyle pieniędzy. Czy jest szansa, że ten budżet się utrzyma, że taka propozycja, która leży na stole, która jest korzystna dla Polski, będzie wcielona w życie?
Mówiąc bardzo prosto, trzymajmy kciuki za Angelę Merkel, bo to jest tak naprawdę nasza jedyna sojuszniczka w tym, jedyna poważna sojuszniczka w tej rozgrywce. Gdybyśmy słuchali całą resztę Europy, no to nasza koperta tak zwana byłaby znakomicie okrojona.
Dlaczego w takim razie Niemcy są takim sojusznikiem Polski?
Dlatego, że mają w tym interes. Chcą, żeby Polska była silnym, demokratycznym, stabilnym krajem, który jest coraz bardziej istotnym partnerem ekonomicznym, ale także, o czym zapominamy często w oficjalnej propagandzie politycznej. To jest no to... tak, bo jeżeli ktoś nie ma własnego interesu, żeby popierać, to ja zawsze podejrzewam, że tam musi być jakieś drugie dno. A tutaj w tym przypadku mamy dosyć jasną sytuację.
No dobrze, panie profesorze, w takim razie na ile Niemcy mogą być rzeczywiście naszym sojusznikiem, to znaczy na ile mogą dać opór tym, którzy się sprzeciwiają, bo to, że Polska nie powinna dostawać tyle pieniędzy z instrumentu odbudowy, nawet mówią Czechy, nawet Węgry, przecież to są najbliżsi sojusznicy polscy w Unii Europejskiej, ale jeszcze jest grupa oszczędnych państw, które przecież chcą w ogóle okroić ten instrument, w ogóle okroić budżet Unii Europejskiej, więc na ile jest szansa, że taka propozycja się utrzyma?
Po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, że my tylko udajemy, że Grupa Wyszehradzka to są nasi najbliżsi sojusznicy. Jak dochodzi do konkretów, to się okazuje, że nasze interesy są zupełnie odmienne. Natomiast, no cóż, problem jest taki, że ten fundusz odbudowy 750 miliardów euro ma być przeznaczone na finansowanie nowych priorytetów. To nie mają być pieniądze na kontynuowanie dotychczasowych priorytetów, czyli polityka rolna, spójność, czyli to, z czego my najbardziej korzystamy. Natomiast po pierwsze, dekarbonizacja, czyli transformacja energetyczna, cyfryzacja, ale także nowe priorytety, bardzo istotne także z naszego punktu widzenia, na przykład ochrona granic, wspólna polityka zagraniczna. My musimy, to bardzo dużo od nas zależy, my musimy jasno zdeklarować. Jesteśmy za unijną formułą neutralności klimatycznej do roku 2050. I jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście te pieniądze nam w dużej mierze przejdą koło nosa.
No właśnie, ale Polska chyba zdecydowała, że odłoży w czasie decyzję, czy wejdzie w tą zasadę właśnie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czyli o to może się rozbić dyskusja? To znaczy Polska przez to może nie dostać tych pieniędzy?
No, czas goni, bo przecież decyzje zostaną podjęte kiedyś. Natomiast ja rozumiem, że koniec czerwca był tak pomyślany, aby decyzję w gruncie rzeczy o wygaszaniu kopalnictwa węgla i energetyki opartej na węglu podjąć i oficjalnie ogłosić po wyborach. No, teraz mamy, okazuje się, że pewne przesunięcie, w związku z tym pewno Morawiecki się będzie wił jak pisko, żeby takiej deklaracji jasnej nie przyjąć. Drugim aspektem tej sprawy jest kwestia praworządności. Właściwie wszyscy, ja jestem w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski jest trochę innym ciałem niż Rada Europejska, czyli Rada Premierów i Prezydentów. Tam mówi się o tym jako o rzeczy oczywistej, a to nie jest taka zupełnie oczywista sprawa, bo wprawdzie o tym, że w Polsce łamana jest praworządność, to ja jestem przekonany. Ale jakie są kryteria? Jakie są kryteria? W którym momencie, można powiedzieć, sędziowie w Polsce przestaną być, czy przestają być niezależni od władzy wykonawczej, a w której już są?
I ten właśnie problem podnosi także polski rząd chyba w negocjacjach, to znaczy mówi, że kto by miał decydować o tym, gdzie praworządność jest zachowywana, a gdzie nie jest zachowywana. Mógłby to być także instrument walki politycznej, no bo jeżeli ktoś jest wrogiem politycznym, równie dobrze może być uznany za kogoś, kto nie przestrzega praworządności.
Ja panu podam przykład i panu i słuchaczom. Mianowicie, oczywiście może być trudno określić, który kraj łamie i w którym momencie zasady praworządności, a który nie. Ale przykład. Jest taki Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, który powstał jeszcze kilka miesięcy temu, a więc przed kryzysem. Tutaj wielka rola Jerzego Buzka. I on miał mieć wielkość 7,5 miliarda euro. Z czego powiedziano, jeden kraj może najwyżej partycypować w wysokości 2 miliardów. Wiadomo, że chodziło o Polskę. Czyli 27%. Teraz się pojawiła już nowa propozycja. Ten fundusz ma być znacznie powiększony, 40 miliardów euro i plus wiele innych możliwości finansowania transformacji energetycznej. Ale już mówi się, że jeden kraj może tylko 20% dostać, a nie 27%. Czyli formalnie z naszego punktu widzenia, no to cóż, z 2 miliardów może się zrobić 8, ale tak naprawdę to jest obcięcie nas. I nie mam żadnych wątpliwości, że zarówno komisja, jak i kraje unijne, jak i parlament wykorzystają ten zły dla Polski czas dla obcinania naszej koperty.
No dobrze, ale to jest kwestia polityczna. Myśli pan, że będą takie instrumenty, bo mówi się o złagodzeniu właśnie tego podejścia do praworządności, złagodzenia połączenia budżetu z tym, z oceną tego, gdzie jest praworządność zachowywana, czy nie. Bardziej będzie nacisk stawiany na to, gdzie na przykład pieniądze są wykorzystywane w sposób prawidłowy, czy nie. I tutaj Węgry miałyby duży problem, bo tam mówi się o dużej korupcji.
Węgry mają inny problem. To znaczy właśnie, jest oskarżenie bardzo poważne po prostu o masową korupcję. Ale ja bym chciał powiedzieć, że ja rozumiem, że w Polsce panuje takie przekonanie, że jeżeli coś jest polityczne, to coś jest, no nie wiem, zgniłe i tak dalej. Wszystko jest polityczne i kwestia praworządności jest także polityczna. Czy to, że sędziowie w Polsce są poddani rygorom władzy wykonawczej, nie jest sprawą polityczną? Oczywiście, że jest polityczną. Dlatego my się nie bójmy powiedzieć, że to jest sprawa polityczna. Unia Europejska jest także unią polityczną.
Panie profesorze, tu musimy postawić kropkę i ukłonić się słuchaczom Radio Łódź i zaprosić ich na stronę internetową radiołódź.pl, także na stronę telewizji Łódź. Tam dalsza część rozmowy. Słuchaczom radia już dziękujemy. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest profesor Marek Belka, eurodeputowany. Panie pośle, porozmawiamy jeszcze o wyborach. Czy pan czuje się zawiedziony wynikiem tych wyborów? Mówię tutaj o wyniku Roberta Biedronia. Kiedy próbowałem zaprosić do studia, no przez ostatnie tak naprawdę kilka dni kolegów pana z Lewicy, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jest bardzo trudne, o wiele trudniejsze niż przed wyborami. To znaczy chyba, że ten wynik jest dalece poniżej oczekiwań.
Nie mogę się z panem nie zgodzić. Oczywiście, że jest poniżej oczekiwań. I to znacznie. Władze SLD i lewicy powinny w sposób uczciwy, jakby to powiedzieć, podjąć analizę tego. Po pierwsze, dokąd elektorat lewicy poszedł, bo przecież on nie zniknął. Jeżeli rok temu, niespełna rok temu, na lewicę zagłosowało 12,5%, to jest bodaj, nie wiem, 1,5 miliona, nie wiem, już w tej chwili, przepraszam, a z tego znaczna większość przeszła gdzie indziej, trzeba zanalizować gdzie. Moja analiza jest, czy moja diagnoza jest następująca. Myślę, że Robert Biedroń i lewica w ogóle w swojej kampanii poszła na takie uproszczenie. Cała Polska to jest prawica. Czy Duda, czy Trzaskowski, czy Hołownia, to jest jedna prawica, której my, prawdziwi lewicowcy, że tak powiem, no na mnie nie po drodze. W związku z tym lewicowie w elektoracie głosują tylko na Biedronie. A lewicowy elektorat jest mądrzejszy niż takie stwierdzenie i wie, że jest różnica między Hołownią Dudą i Trzaskowskim i zagłosował gdzieś indziej. Pierwszy błąd.
Panie profesorze, zastanawiam się, czy powinno dojść w takim razie na lewicy do rozliczeń. Wczoraj słuchałem pana Gawkowskiego, przewodniczącego klubu parlamentarnego lewicy, który mówi, że takich rozliczeń nie będzie, że wszyscy są odpowiedzialni, że należy myśleć o tym, co za chwilę, za 3 lata wybory parlamentarne, a nie patrzeć się wstecz, nie oglądać się na tą porażkę. Czy to jest dobre podejście? Czy rzeczywiście powinno się przejść dalej przy gorszym wyniku niż Magdalena Ogórek 5 lat temu? Mówiło się wtedy, że to jest ogromny błąd wystawienie takiego kandydata. Teraz miał być kandydat, który pochodzi z lewicy. Czy to rozliczenie rzeczywiście powinno nadejść, czy powinno się odłożyć?
No, bardzo dobrze, że tego rozliczenia nie będzie, bo ono tylko podważyłoby podstawową rzecz na lewicy, czyli dążenie do zjednoczenia tych 3 podstawowych nurtów lewicy. I uważam, że no cóż, Robert Biedroń będzie dalej moim kolegą w Parlamencie Europejskim. Myślę, że jego rola w polityce polskiej nieco, że tak powiem, powinna być wycieniowana, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast Lewica ma przed sobą najważniejsze zadanie, jakim jest stworzenie zjednoczonej Lewicy. Jest zjednoczony klub, ale powinna być także zjednoczona organizacja partyjna.
I do takiego zjednoczenia ma dojść już niedługo, ale tu chodzi o Wiosnę i SLD. Tu tak naprawdę mam wrażenie, że wchłonięcie jednej partii. Natomiast Razem mówi, że do tej partii nie przystąpi. Tego pełnego zjednoczenia na lewicy nie będzie.
Pełnego na razie nie będzie, ale poczekajmy.
No dobrze, zapytam w takim razie jeszcze o drugą turę. Tutaj zmierza się Andrzej Duda z Rafałem Trzaskowskim. Jak pan odbiera to, kiedy widzi, kiedy Rafał Trzaskowski uśmiecha się, czy też puszcza oko do elektoratu bardzo prawicowego? Mówię tutaj o elektoracie Krzysztofa Bosaka i Konfederacji. Już po 21 w niedzielę, podczas swojego przemówienia na wieczorze wyborczym, mówił, że jest wiele podobieństw między programem Krzysztofa Bosaka, a programem właśnie Rafała Trzaskowskiego Koalicji Obywatelskiej. Jak pan na to patrzy? Czy to rzeczywiście wyjdzie na dobre Rafałowi Trzaskowskiemu, czy też być może jemu zaszkodzi?
Nie pan. Elektorat Konfederacji jest bardzo niejednorodny. To są bardzo różne grupy ludzi, także powiedzmy sobie ludzie antysystemowi, także tacy skrajni liberałowie. O tym, co czyni Trzaskowski, no to cóż, no widać, że tak analitycy w jego kampanii tak zdecydowali. Mnie osobiście to nie przeszkadza. I tak będę głosował na Trzaskowskiego.
To jasne, ale nie przeszkadza, dlatego że no, różnego rodzaju komentarze są no, właśnie na temat tej deklaracji i być może to zaszkodzi kandydatowi, który jawił się wręcz przeciwnie, właśnie uśmiechał się, czy też opowiadał się za prawami osób LGTB, za prawami mniejszości i być może ten elektorat lewicowy właśnie tutaj się znalazł, być może elektorat Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wiosny właśnie głosował na Rafała Trzaskowskiego, stąd taki kiepski wynik Roberta Biedronia.
No tak, ale jeszcze pozostaje elektorat właśnie Konfederacji. Ja muszę powiedzieć, że przecież Trzaskowski, nikt nie ma żadnych złudzeń, łącznie z elektoratem Konfederacji, że Trzaskowski pójdzie razem z narodowcami w jakichś tam marszach niepodległości czy jeszcze innych, że będzie sympatyzował z tymi odłamami, czy z tymi odpryskami Konfederacji, które mają charakter, bym powiedział, szowinistyczny i antysemicki na przykład. Także nikt nie będzie sądził, że Trzaskowski pójdzie razem z Dudą i będzie walczył, prawda, z potworem LGBT, prawda. No, po prostu to są rzeczy oczywiste. No. Powiedzmy sobie, wierzmy w to, że ludzie głosujący mają rozum i wiedzą, gdzie jest przyszłość demokratyczna w Polsce, a gdzie jest pełzająca dyktatura, którą mamy do czynienia.
Tu musimy postawić kropkę, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj był profesor Marek Belka, eurodeputowany. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Rozmowa dnia.